Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu mojego gościa, pan Marek Skulimowski. Witam pana, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Jeżeli powiem, że największa organizacja działająca poza Polską, to pewnie się nie pomylę.
Pod względem i majątku, i działalności raczej bym nieskromnie tak powiedział i potwierdził to, co pan mówi.
To może powinienem powiedzieć najpotężniejsza polska organizacja poza granicami Polski.
Tak, i rzeczywiście naprawdę jesteśmy NGO-sem, non-governmental organization, czyli nie jesteśmy wspierani przez ani rząd Stanów Zjednoczonych, ani Rzeczpospolitej Polskiej. Po prostu ciężko zbieramy pieniądze od dobrych ludzi.
Znalazłem informację, że stypendia, które państwo przyznajecie, to jest do 2 milionów dolarów. To są potężne środki, którymi dysponuje fundacja i którymi może obdarzyć utalentowanych, ambitnych młodych ludzi, którzy chcą na przykład przeprowadzić badania jakieś ważne, ciekawe.
No i tak, to jak dołączyłem do fundacji jako prezes ponad 8 lat temu, to przeznaczaliśmy około 1 miliona. No ale ze względu też i sytuację, bo część funduszu żelaznego, z którego finansujemy tego typu rzeczy, oczywiście inwestujemy. No, ostatnio lata były dość dobre dla inwestorów, więc i dla nas też były przychylne, ale oprócz tego zbieramy te pieniądze, więc udało się na tyle podwoić fundusz żelazny, że mogliśmy podwoić też naszą działalność programową, czyli to jest właśnie stypendia. Oczywiście to jest w różnych kategoriach, bo to są zarówno stypendia dla polskich naukowców, którzy przyjeżdżają do Stanów, to jest jeden z największych naszych programów, na to między 500 do 700 tysięcy przeznaczamy, zależy od roku. Mamy też program tak zwanych stypendiów dla studentów w Stanach Zjednoczonych z Polski, amerykańskich rodzin. No i to jest następne przynajmniej 500 000. Bo wiemy, studia w Stanach Zjednoczonych są drogie, więc tego typu stypendia się też cieszą sporym zainteresowaniem. Rozdajemy około 130-140 stypendiów od 3 do 9-10 tysięcy dolarów.
Myślę, że wielu prezesów rozmaitych stowarzyszeń, towarzystw bardzo panu zazdrości, że dysponuje pan takim budżetem i ma takie możliwości.
No pewnie tak, ale to też jest wszystko przed nimi. Myślę, że to nam zajęło 100 lat, właśnie obchodzimy w tym roku stulecie, także jeszcze chwilę.
No to jest ważny argument, że jeżeli ma się za sobą pewną tradycję, to wszystko wydaje się trochę prostsze. Z drugiej strony myślę sobie, że macie też państwo olbrzymie doświadczenie w takiej diagnozie świata, w którym funkcjonuje fundacja. Jak taka umiejętność rozpoznawania sytuacji jest ważna?
Znaczy, na pewno najważniejsza w Stanach Zjednoczonych dla fundacji jest misja. Więc misja, którą obrał sobie założyciel fundacji, Steven Mizwa, w Polsce nazywał się Szczepan Mierzwa, z Rakszawy.
Wszystko w Podkarpacie.
Tutaj urodzony, wychowany w Baszniku, Lubaczowa. Ja pochodzę z Lubaczowa. To tylko zbieżność geograficzna, nic. Rzeczywiście, jak zakładał fundację, to zakładał ją z Amerykanami. Najpierw powstała komisja stypendialna w 1923 roku, a 2 lata później została założona fundacja. I w zarządzie, to się Rada Powierników nazywa, czyli taki Rada Dyrektorów, odpowiednik, coś takiego, zasiadali sami Amerykanie, plus wczesny ambasador, tego nie był w grandze ambasadora, minister Wróblewski. Czyli to byli przede wszystkim bogaci, dobrze wykształceni ludzie, bo to też byli profesorowie uczelni, osoby, które już dużo osiągnęły. I staramy się trzymać ten poziom. W Radzie Fundacji zasiadają osoby, które już coś w życiu osiągnęły, coś znaczą.
To są Polacy.
Amerykanie polskiego pochodzenia. Na ogół są osoby, które się fundacją interesują ze względu na to, że działamy w środowisku polsko-amerykańskim. To są osoby, które mają jakieś korzenie polskie, ale też jest sporo osób już, nawet z Polski mamy teraz powierników. Czyli to są osoby, które dużo osiągnęły, mają ogromne doświadczenie życiowe, potrafią w swoich biznesach radzić sobie z różnymi wyzwaniami i to przekłada się też na działalność fundacji. Widzimy, świat jest dynamiczny, taki, że co pół roku musimy czasami poprawkę robić na pewne zdarzenia, wydarzenia. Już nie mówię o tak nagłych wydarzeniach jak inwazja na Ukrainę.
Czy na przykład COVID.
Czy na przykład COVID też.
Zastanawiam się, kto chce wspierać taką instytucję jak Fundacja Kościuszkowska. Czy to są te właśnie sentymenty związane z Polską, z pradziadkami, dziadkami, polskimi korzeniami, czy też to jest jakieś zauroczenie, nie wiem, może polską historią, może polską sztuką, polską kulturą, a może polską fantazją?
No, ja bym troszeczkę inaczej na to spojrzał. W Stanach Zjednoczonych jednak mimo wszystko jest większa chęć wspierania różnego rodzaju działalności charytatywnej, edukacyjnej, bo wspiera się uczelnię, z którą się ukończyło.
Najlepsze uniwersytety są prywatne.
Wspiera się swoją parafię, jeśli się gdzieś tam chodzi do kościółka. Wspiera się ulubione fundacje, jedna edukacyjna, druga tam komuś pomaga leczyć dzieci, prawda? Każdy, kto ma w miarę stabilną pracę, ma taką swoje ulubione instytucje. Oczywiście oczywiście osoby, które mają polskie korzenie gdzieś tam, bo to może być drugie, trzecie, czwarte pokolenie, to są głównie osoby, które wspierają. Bo w pierwszym pokoleniu, czyli ci, co przyjechali, to najpierw muszą odnieść jakiś sukces, muszą się dobrze umocować, zacząć kształcić swoje dzieci, to są ogromne wydatki. Ale już drugie, trzecie pokolenie, często to jest moment refleksji. O, przecież moi dziadkowie pochodzili z Polski, z Podkarpacia na ogół, jeszcze powiem, prawda? No, jakbyśmy nie spojrzeli. Może ja bym wspierał, bo zostało mi w pamięci tylko, nie wiem, pierogi, które gdzieś tam kiedyś babcia lepiła. I zaczynają wspierać nas. Jeżeli chcemy wspierać w Stanach, to często szukamy organizacji, która spełnia nasze oczekiwania. Jaka spełnia oczekiwania? Ta, która prowadzi rozległą działalność, która skutecznie rozdaje te stypendia.
Działa czytelnie.
Działa czytelnie, bo jesteśmy audytowani co roku i przez niezależnego audytora i kosztuje nas to bardzo dużo, nie będę tutaj się rozwodził, ale to jest kwestia zbudowania zaufania. To jest troszeczkę jak mamy pieniądze, chcemy zanieść do banku, to się rozglądamy, do którego banku chcemy pójść i przynależeć. I podobnie jest, jak chcemy, mamy pieniądze, a czasami pod koniec życia to są już niemałe pieniądze, którą ja bym chciał organizację wesprzeć, albo którą chciałbym dopisać do testamentu, no bo to jest też bardzo powszechna praktyka w Stanach Zjednoczonych.
No to bardzo interesująca sytuacja. Z drugiej strony myślenie czy wyobrażenie Polaków o Stanach Zjednoczonych też się zmieniło w ostatnich latach, prawda? To nie jest już ta ziemia obiecana, gdzie jedzie się, zarabia albo zostaje. Dzisiaj trochę inaczej wygląda chyba świat i też inaczej myślimy o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście profil proamerykański w Polsce absolutnie się utrzymuje. Pewnie na drugim biegu nie jest jakaś Francja, która Stany Zjednoczone nie darzy jakimś specjalnym szacunkiem, zaufaniem czy sympatią. No ale w Polsce to ciągle jest, prawda? Mit amerykański. Interesuje mnie pana pogląd na te współczesne relacje polsko-amerykańskie i bardziej takie obserwacje socjologiczne.
Na pewno to, że Stany Zjednoczone nie są już tak atrakcyjnym, docelowym krajem, do którego Polacy chcieliby wyjeżdżać, chociaż pewnie jeszcze w romantycznym nieco nastroju, myśleniu mamy tą wizję tej wielkiej Ameryki o ogromnym potencjale. To jest kraj o ogromnym potencjale, jest przepiękny, jest ogromny, ale jak na koniec dnia robimy zwykłą kalkulację. Kalkulacja jest taka, że Polska się rozwinęła od czasu wejścia do Unii, nie ulega wątpliwości. Można zarobić te same, jak nie większe pieniądze w Polsce, bez potrzeby wyjeżdżania i mieszkania wśród obcych, zaczynania od początku. Więc jeżeli mówimy o samej emigracji do Stanów Zjednoczonych, to możemy powiedzieć, że jest równa zero. Od 2004 roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdy otworzyły się rynki pracy w Europie, a wiemy, że się otwierały systematycznie, zaczęła się Wielka Brytania, z tego pamiętam Szwecja, z czasem Niemcy, to nagle jechaliśmy do kraju blisko Polski, gdzie można było w ciągu 2 maksymalnie godzin dolecieć do domu, wrócić na weekend, na święta. To jest bardzo ważne. Polacy jednak mimo wszystko są w dalszym ciągu bardzo związani z rodziną i to jest istotne. 2, wszystkie prawa mieliśmy zabezpieczone, czyli nawet pracownicze. Dopóki ktoś tam nie potrafił sobie poradzić z jakąś umową, to pracowaliśmy na emeryturę, mieliśmy świadczenia społeczne wszystkie, czyli ubezpieczenie zdrowotne, które jest tak ważne. W Stanach Zjednoczonych od czasu 11 września przepisy imigracyjne zaczęły się tylko
zaostrzać.
Stały się bardziej restrykcyjne, czyli kiedyś można było przyjść i jakoś tam sobie poradzić, otworzyć konto w banku, wyrobić prawo jazdy. No w tej chwili nie ma o tym mowy. Jak gdy prawa jazdy były nie wiadomo jak nabyte, często jest obawa, że są niewłaściwie używane, czyli no, tu mówimy oczywiście o tym niejaki Patriot Act, który zaczął coraz większe restrykcje na Stany nakładać, jeśli chodzi o wydawanie dokumentów tożsamości, bo prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych jest dokumentem tożsamości. Nie ma dowodów osobistych, tak. Nikt przy sobie paszportu nie nosi. Więc w tym momencie, jak już nie mam prawa jazdy, to nie mam jak się przemieszczać po Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze w Nowym Jorku jeździ metro czy w Chicago, ale jak już mieszkam na przedmieściach, to niestety nawet chodników w wielu miejscach nie ma, żeby się przejść. Więc życie zaczęło się stać coraz trudniejsze, stawać coraz trudniejsze. Te możliwości zarobkowe zaczęły się wyrównywać z czasem. I mówiąc krótko, ponad 20 lat po wejściu Polski do Unii, możemy powiedzieć, że imigracja do Stanów Zjednoczonych jest równa zero. To znaczy przyjeżdżają fachowcy, jest wymiana pomiędzy firmami, jakaś firma zatrudni jakiegoś specjalisty, profesor pojedzie na uczelnię, to są tylko profesjonaliści.
No dobrze, to chce pan...
I łączenie rodzin oczywiście.
Chce pan powiedzieć, że widać jakiś kres polskiej mniejszości w Stanach Zjednoczonych?
No można powiedzieć, że po raz pierwszy od powstania Stanów Zjednoczonych widać kres polskiej migracji nastąpił. No to trzeba sobie jasno powiedzieć, od powstania Stanów Zjednoczonych, czy byliśmy pod zaborami, czy później już nie, zawsze Ameryka była tym celem podróży.
Tak,
moi jacyś pradziadkowie wyjechali, część do Kanady, część do zamieszka w Minnesota, w Michigan. Wszyscy chcieli z tej Galicji wyjechać. No to była ogromna bieda. To też był drugi aspekt, prawda? I trzeba sobie znowu powiedzieć, tak, nastąpił kres. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych nastąpił kres polskiej emigracji. Znikają polskie dzielnice, zniknęło tak zwane Jackowo w Chicago. Nie ma go już, to trzeba jasno powiedzieć. Już inne grupy etniczne mieszkają tam. Polskie parafie się zamykają i to jest, jak się to może nam podobać, nie podobać. Tutaj akurat w Stanach Zjednoczonych się pieniądze liczy, więc jeżeli za mało wiernych przychodzi w niedzielę i to za mało pieniążków rzuca do koszyka, to po prostu parafia najpierw przestaje świadczyć usługi, w sensie, że nie mam mszy po polsku, a później się zamyka, jeżeli brakuje wiernych. I takich kościołów pustych, które pozostały, których widać polskie elementy, na przykład witraże, ołtarze, jest bardzo dużo. Już nie ma Polaków wokoło. Może jeszcze czasami przyjeżdżają gdzieś z daleka. Za chwilę przestanie istnieć polska dzielnica Greenpoint. Na razie jeszcze widać typowe polskie elementy, restauracje, sklepy, niegdzie napisy. No ale to jest kwestia jeszcze jednej dekady, no tylko właścicielami będą osoby z polskim pochodzeniem nieruchomości, a młodzi ludzie zaczynają się wprowadzać, remontować te domy, przebudowywać i to jest tak blisko Manhattanu, że to się nie utrzyma jako dzielnica etniczna.
To w takim razie i działanie Fundacji Kościuszkowskiej będzie w dalszym ciągu podlegać jakiejś zmianie, ewolucji.
No tak, cały czas musimy. Bierzemy to pod uwagę cały czas. Pomimo, że nie ma napływu nowej emigracji, to w dalszym ciągu udaje nam się z dużymi sukcesami zbierać pieniądze i prowadzić naszą działalność, ale bierzemy pod uwagę to, że na przykład w kolejnym pokoleniu stanie się to coraz trudniejsze, bo po raz pierwszy nie mamy, praktycznie już mówimy o jednym pokoleniu, 25 lat to mniej więcej jest jedno pokolenie, nie mamy żadnego napływu, bo do tej pory były napływy, dlatego istniały dzielnice etniczne. Człowiek przyjeżdżający z Polski, nawet jak trochę znał ten angielski, to tak wolał mieszkać wśród swoich, pójść do swojej restauracji, do swojego sklepu, do swojej agencji, która za niego wiele formalności była w stanie załatwić. Żyło się w takiej społeczności. Dopiero później, odnosząc sukces, wyjeżdżało się z dzielnicy.
Ale wie pan, myślę, że dotyczy to nie tylko Polaków. Podejrzewam, że w ogóle ta emigracja europejska dokładnie tak samo funkcjonuje. To znaczy po prostu się zmniejsza. Zapewne emigracja z Meksyku, no to rzecz jasna, jest ciągle duża i potężna, ale z Europy...
No mieliśmy historycznie, jak popatrzymy na dane statystyczne w Stanach Zjednoczonych, na demografię, to mieliśmy ogromną emigrację niemiecką, której możemy powiedzieć nie ma jej.
Włoska?
Włoska. To jest na naszych oczach. Irlandzka na naszych oczach znika. Szwedzka zniknęła już dawno. Są pozostałe nazwiska typowo skandynawskie, dość często tam Johnson czy inne podobne, ale nie ma jako takiej identyfikacji szwedzkiej. Więc to jest na pewno wyzwanie dla moich następców i kolejnego pokolenia, w którą stronę fundacja będzie musiała pójść, aby być dalej atrakcyjną. Na pewno trzeba zbudować fundusz żelazny na tyle mocny, że można było samych inwestycji finansować programy. To mniej więcej staramy się robić, by taką stabilność finansową zbudować na pokolenia.
Zastanawiam się, czy Amerykanie są w ogóle zainteresowani taką odległą krainą jak Polska?
Tak, coraz bardziej.
Coraz bardziej?
Coraz bardziej. Tu mogę zaskoczyć i sam się zaskoczyłem. Ostatnio dostaliśmy dane z wizyt na naszej stronie internetowej. To systematycznie takie dane. Nie zawsze mam czas je uważnie przeczytać. Ja jakoś złapałem chwilę i przeczytałem. I po raz pierwszy najczęściej wyszukiwaną frazą na naszej stronie były granty i stypendia poza Stanami Zjednoczonymi. Mhm. Czyli Amerykanie są zainteresowani, żeby zacząć wyjeżdżać. To nie był trend, który istniał w Stanach. Generalnie było przekonanie, że my mamy najlepsze szkoły, my mamy najlepsze uczelnie, u nas się najlepiej zarabia, więc nie ma potrzeby wyjeżdżać. A jednak jest coraz większe zainteresowanie Amerykanów światem zewnętrznym. Każdy, no muszę powiedzieć, że 9 na 10 osób, których w jakiś sposób wysyłamy do Polski w ramach naszych programów, wracają z Polski zafascynowani. W dalszym ciągu jeszcze trochę pewien stereotyp nad nami ciąży, takiego kraju prześnego, niedorozwiniętego i tak dalej. To jest absolutnym błędem. Mówię, to jest stereotyp. Tu dojeżdżają po raz pierwszy Amerykanie, wysiadają na lotnisku, wychodzą z lotniska i są po prostu przerażeni, bo to nie tak miało wyglądać. Tu miały, nie wiem, wozy drabiniaste jeździć.
No tak, już pana chciałem zapytać, jakie skojarzenia z Polską mają Amerykanie. To częściowo pan na to pytanie odpowiedział.
Ja nie mówię tego przez przypadek. My już mieszkamy w Stanach Zjednoczonych 24 lata. To jak starszy mój syn poszedł do szkoły, mniej więcej middle school, czyli odpowiednie gimnazjum, i dostał taki atlas geograficzny w ramach podręczników do nauki geografii, bo pierwsze zajęcia z geografii były jedna strona poświęcona Europie Środkowej, bo dotyczyło to Polski, Słowacji i Czech. I oprócz tej mapy Polski, Słowacji i Czech było 3 zdjęcia. Czechy to był most Karola, Słowacja to było tam jakiś widok Bratysławy, Polska to był wóz drabiniasty z sianem.
Straszne.
Zachowałem sobie ten album. To był ten Atlas. To było mniej więcej 20 lat temu.
No my trochę stereotypami żyjemy. Też myśląc o Stanach Zjednoczonych, mamy wyobrażenie tego wielkiego, potężnego kraju. Chociaż te ostatnie lata rzeczywiście pewnie mocno to zmieniły. Bo nagle zobaczyliśmy, że to jest także społeczność niezwykle podzielona. Społecznie, politycznie, może nie religijnie, bo pewnie Stany tu nie są jakimś przykładem na podziały religijne, ale politycznie tak. Czy to także zmienia funkcjonowanie na przykład Polaków w Stanach Zjednoczonych?
Tak. Od pierwszej kadencji prezydenta Trumpa nastąpiła ogromna polaryzacja. I na przykład jak do ostatnich wyborów, nie tych najnowszych, czyli 2000 roku, to mniej więcej głos polonijny dzielił się na republikanów i demokratów tak mniej więcej tak samo. Nie było, żadno z tych badań nie było bardzo dogłębnie zrobione, ale wszystkie statystyki pokazały, że to mniej więcej oscylowało, nawet ze wskazaniem na prezydenta wybranego ówczesnego Bidena. Ale w tej chwili ogromna rzesza już zagłosowała na przykład za prezydentem Trumpem. Przesunięcia nastąpiły w wielu grupach, bo nagle tradycyjny elektorat demokratów, czyli imigracyjny, zaczął głosować przeciwko demokratom. Więc to się dzieje. Tradycyjnie elektorat na przykład rzymskich katolików głosował na demokratów. No bo pamiętajmy, że dwóch jedynych prezydentów do tej pory, którzy byli katolikami, to był Kennedy i Biden.
Tak.
W tej chwili już nie, bo już jest kwestia obrony wartości, jest dyskusja na ten temat i tak dalej. Więc oczywiście to spowodowało ogromną polaryzację, że no niektóre organizacje nawet wewnętrznie się trochę skonfliktowały. My staramy się, jesteśmy organizacją apolityczną, więc oczywiście to jak sobie siedzimy i rozmawiamy przy kawie, to sobie możemy nasze poglądy ujawniać. Ale jeżeli mamy spotkania czy fundacje, czy gdzieś, to uciekamy od polityki. Bo rzeczywiście ta polityka stała się toksyczna w tej chwili.
Stała się toksyczna i nawet w jakimś sensie, przynajmniej w Polsce, nie da się od niej uciec. Ona ma wpływ niemal na każdą sytuację, w której człowiek się znajduje. Można oczywiście się trochę odciąć od mediów i nie słuchać tego wrzasku politycznego, ale z drugiej strony to decyzje polityczne mają bardzo ważne znaczenie na to, jak będziesz żył, jaki jest poziom twojego życia, jaki jest poziom usług medycznych, szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. To jest szalenie ważne.
Ale zawsze było. Tylko dlaczego teraz musimy się w takim stopniu kłócić? Na to sobie trzeba pytanie odpowiedzieć, bo o ile my rzeczywiście w fundacji pilnujemy tego, że nie podejmujemy dyskusji o polityce, bo jak jest tam, jest w tej chwili 28 członków Rady Powierników, to na pewno są różnych poglądach zróżnicowanych. Nie, my się spotykamy, fundacja podjąć decyzje ważkie dla działalności fundacji. To, co jak ma wyglądać nasza przyszłość. I to bardzo cenię u osób, bo na prawie 30 osób to na pewno mamy od lewa do prawa poglądy. Ale to nie znaczy, że my mamy rozstrzygnąć, co się dzieje w polityce. Moja przychylność losu jest taka, że nie musimy korzystać ze środków rządowych.
Więc to zmienia bardzo perspektywę.
Tak, więc to też zmienia perspektywę, że my nie musimy z nikim, mówiąc kolokwialnie, układać się. Że nie musimy się przymilać do żadnej władzy. Po prostu mamy swój fundusz żelazny, to nie jest tajemnicą, ponad 50 milionów dolarów, który systematycznie staramy się powiększać. Bardziej nas martwi sytuacja rynkowa, jak inwestycje ulokować, bo w tej chwili nawet teraz popatrzmy spada, niż to rozstrzygać będziemy inne kwestie społeczne, które wiemy, że doprowadzają do wielu kłótni nawet w rodzinach.
No dobrze, a dopuszcza pan taką myśl, że ta wielka polityka w jakimś sensie wkroczy w takie działania i w takie obszary, jakimi zajmuje się Fundacja Kościuszkowska na przykład. Nagle powstanie, nie wiem, jakiś pomysł, jakiś dekret, jakiś przepis, który będzie chciał ingerować w działalność tego typu organizacji.
Dopuszczamy coś takiego, dlatego też w Stanach Zjednoczonych wiele danej gałęzi, nazwijmy przemysłu, no powiedzmy sobie, że taką gałęzią przemysłu jest ten non-profit, czyli ten segment fundacji. Tu należymy do różnych takich parasolowych organizacji zrzeszających fundacje, na przykład w mieście Nowy Jork, w stanie i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy są próby zmian legislacyjnych, które mogły być dla nas niekorzystne, no to jednak podejmujemy ogromne działania, aby zatrzymać. Niedawno, ale to raczej było w kategorii plotki, że obecna administracja chce cofnąć możliwość wysyłania przez fundację środków za granicę. No to by bardzo uderzyło w naszą działalność.
No, nawet bardzo. Pamiętam też ten ostatni konflikt między prezydentem Trumpem a Uniwersytetem Harvard.
No, były tam pewne niedociągnięcia, które wiązały się z protestami, ale z tego, co rozumiem, Harvard to już dawno uregulował. Co więcej, była nawet sprawa cywilna, która została doprowadzona do, po prostu została zawarta ugoda i wiem, że usunięto te nieścisłości. Więc no oczywiście, jak to w polityce, wszystko ma charakter polityczny, więc prezydent zdecydował się zaatakować Harvard, no bo uznał, że w jakiś sposób będzie to korzystne dla niego i jego elektoratu. To, że za Harvardem stanęło jeszcze kilkadziesiąt innych uczelni, ale oczywiście linia tego sporu jest pomiędzy Harvardem a prezydentem. Mnie jest trudno zabierać zdanie. Uważam, że kwestia już cofnięcia statusu tax exempt, to znaczy zwolnienia z podatku, to jest bardzo bolesna rzecz. Już pomijam, że wiele grantów zostało zatrzymanych, ale z drugiej strony mamy wolny rynek. Jeżeli weźmy, że w Stanach Zjednoczonych będzie prezydent ucinał środki, bo też powiedzmy sobie, że deficyt budżetowy jest ogromny, więc to też jest poszukiwanie pieniędzy w budżecie. Ale jeżeli będzie likwidował środki na rozwój nauki, których takie uczelnie miały ogrom, to może w Polsce należy pomyśleć, czy nie stworzyć funduszu i ściągać tych naukowców do Polski. To trochę jest wolny rynek. Prawda?
Wie pan, w Polsce, nawet w naszym regionie istnieją programy, które odwołują się do takiej idei: nie dopuśćmy do drenażu najbardziej utalentowanych młodych ludzi. Niech oni nie wyjeżdżają. Niech nie wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, niech nie uciekają do Europy Zachodniej, niech zostają w Polsce i stwórzmy im warunki. Jakaś taka świadomość, by talenty ocalać, istnieje.
To jest bardzo istotne. A co będzie? Moim zdaniem, jeśli chodzi o sam Harvard, będzie trochę napięć. Sądy raczej orzekną, moim zdaniem, na korzyść Harvardu, bo to bardziej jest zamieszanie polityczne się z tego zrobiło. Prezydent uznał, że dla niego to politycznie jest korzystne i koniec. I widzimy, że już kwestia tych wiz, która niedawno pojawiła się też w polskich mediach, że możliwość wystawiania, czyli zapraszania zagranicznych studentów, to mówimy o między 7 a 8 tysięcy studentów. Każdy płaci, powiedzmy sobie, 100 tysięcy, łatwo policzyć. Mówię oczywiście w dolarach. Tak. Ile uczelnia traci w ciągu roku. Więc na pewno będą sprawy w sądach, będą to sprawy precedensowe niejednokrotnie. No ja myślę, że tutaj raczej nie ma powodów. Naprawdę Harvard nie zawinił aż tak bardzo, żeby musiał być aż tak
ukarany. No dobrze, a może jakimś wyjściem i też jakąś taką ciekawą ścieżką jest promowanie polskich polityków w polityce amerykańskiej?
No nie będziemy się tym zająć. To już chyba żart. Wystarczy, mamy już sporo w Ameryce polityków.
Pomyślałem, że sukces człowieka, niezależnie w jakiej dziedzinie, czy to jest kultura, sport, czy polityka, mocno jednak zwraca uwagę na kraj, z którego pochodzi albo do którego się przyznaje. Więc dlatego pomyślałem też o tej polityce, bo może to jest... No zaryzykuję. Najłatwiejsze.
Znaczy, ja kiedyś jeszcze, ja jestem Amerykanistą z wykształcenia, to uważałem, że w Ameryce jest dużo wzorów do naśladowania, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii politycznej, wybory. Dużo było takiej elegancji, pewnych takich utartych zachowań. No to tego już nie ma, to już zniknęło. Czyli taki sam język jest na portalach społecznościowych, w internecie, wytwarzany przez polityków, jak i w Polsce. Więc nie wiem, tu się nikt od nikogo nic nie nauczy. Ja mam takie wrażenie.
Czyli to liderowanie światu przez Stany Zjednoczone jakoś się skończyło, tak?
No, myślę, że dochodzimy do jakiegoś kresu. Już chyba szczyt mamy już za sobą.
Prezes Fundacji Kościuszkowskiej, który pochodzi z Podkarpacia, to dobra wiadomość dla Podkarpacia?
Nie wiem, no to już chyba mieszkańcy Podkarpacia mogą ocenić. Dla mnie, no ja tak powiedziałem, jest pewien rodzaj kontynuacji. Założyciel był z Podkarpacia. Ja jestem z Podkarpacia. No, zbieżność losu.
Ale wiem też, że na przykład fundacja bardzo mocno angażuje się w pomoc dla Ukrainy. Tutaj na Podkarpaciu tej pomocy udzielaliśmy bardzo dużo. Zaangażowanie mieszkańców w pomoc taką zwyczajną, codzienną było ogromne po prostu. Więc myślę sobie, że to też jest jakiś powód, powiedziałbym, bliskości tego, co państwo robicie i tego, co działo się i dzieje na Podkarpaciu.
Ja bym powiedział, że nawet troszeczkę tak się stało, że ja stąd pochodzę. Byłem, jak inwazja nastąpiła, więc przyjechałem natychmiast do Lubaczowa, bo 25 byłem już w Lubaczowie, no i zobaczyłem, co się dzieje na przejściu granicznym Budomierz, Chruszów, no i innych podobnych, więc jeszcze z Fundacją Folkowisko
Marcina Piotrowskiego
zacząłem przejeżdżać na drugą stronę, żeby ocenić, co jest potrzebne, bo to po prostu z godziny na godzinę się wszystko zmieniało i pogarszało na ogół. Natychmiast się ze mną skontaktowali nasi członkowie Rady Powierników i zapytali, może jakoś możemy pomóc. Ja mówię, no zastanówmy się, czy nie zrobić zbiórki po prostu na to, bo tu słuchajcie, wszystko potrzeba. Ja na razie kupię parę podstawowych rzeczy, ale ja nie mam na to środków, bo my nigdy nie mieliśmy środków na tego typu rzeczy, no bo to jest sytuacja znowu, to jest właśnie nagle się coś zmienia. Nie było pytań, czy jest to zgodne z misją fundacji, czy nie. No po prostu wszyscy musimy pomóc. I ogłosiliśmy zbiórkę, zebraliśmy w ciągu więcej niż roku 2 miliony dolarów. Więc poszło nam zupełnie dobrze. No, naprawdę niesamowita atmosfera była, szczególnie w pierwszych tygodniach i miesiącach. Zaczęliśmy pomagać, komu mogliśmy. Na początku to była wręcz zwykła działalność humanitarna, czyli poprzez Fundację Folkowisko i Fundację SOK w Warszawie. Po prostu przekazywaliśmy pieniądze, żeby jedzenie kupić nawet tym ludziom, którzy przyjeżdżali. Ale później już bardziej te potrzeby zaczęliśmy definiować.
Pomagaliście mocno przy ochronie zabytków na przykład.
Też, to jest
na
jakby, no, z czasem też wynikło, ale też zaczęliśmy wspierać ukraińskich naukowców, którzy przyjechali do Polski, się znaleźli już często bez środków, bo jak to się mówi, zabrali walizkę dzieci i wyjechali. Tworzyliśmy taki system grantów dla ukraińskich naukowców, ukraińskich artystów z miastem Warszawa. Zrobiliśmy taki program, ale cały czas też wspieraliśmy tutaj, żeby dojeżdżały jakieś takie podstawowe rzeczy, żeby funkcjonowała pomoc, zakupić, no bo rzeczywiście kwestia też pomocy żywnościowej zwyczajnie też były bardzo ważne. No i zgłosił się do nas Smithsonian, Instytut Smithsonian, który zaproponował nam współpracę przy finansowaniu zabezpieczeń dla bibliotek, muzeów i myśmy się tego podjęli. Przekazali nam część środków, czyli myśmy oczywiście też trochę naszych mieli i około 400 tysięcy dolarów poszło dla muzeów i archiwów w Ukrainie. Dużo bardzo takich poważnych instytucji, jak Narodowe Muzeum Szeptyckiego we Lwowie, Narodowa Galeria we Lwowie, Pałac Potockich. To była też wspaniała akcja. Wystarczyło kupić na przykład odwilżacze powietrza i urządzenia, które trzymywały stałą wilgotność na stałym poziomie. Pamiętajmy, że na przykład ikony w Muzeum Szeptyckiego wszystkie zostały zniesione do piwnicy, do wilgotnej piwnicy, więc te urządzenia utrzymywały przynajmniej stałą temperaturę i wilgotność.
Ta pomoc dla Ukrainy jest szalenie ważna. Oczywiście też zmienia się w związku z sytuacją polityczną, także w związku z działaniami prezydenta Trumpa, zmienia się wiele wokół wojny ukraińsko-rosyjskiej. Spada też trochę taka temperatura sympatii dla Ukrainy, takie mam wrażenie.
Tak, dramatycznie spada. No nie mamy praktycznie już w tej chwili, niewiele środków spływa. Okazjonalnie ktoś wpłaca jeszcze pieniądze, bo coś tam zobaczył, że robimy ciekawego i to widać już po chęci wspierania. Oczywiście są jeszcze tutaj spore aspekty polityczne. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo amerykańskie jest w dalszym ciągu za wspieraniem Ukrainy. To z tego co ostatnio 65 albo 7% jest absolutnie za i w tym większość republikanów też jest około 50 parę procent. To nawet jakąkolwiek decyzję podejmie prezydent Trump, no to będzie musiał się liczyć z jakimiś konsekwencjami, że to nie do końca można oczy przymknąć na to, co się dzieje w Ukrainie.
To jest dynamiczny moment bardzo.
Tak, no jesteśmy w takim przełomowym nawet momencie. To nie znaczy, że przełomem na tyle, że jutro się zakończy wojna. Ja po prostu przełomowym, jak będzie ciąg dalszy tej wojny wyglądać. Czy ona będzie powoli się gdzieś tam zamrażać i zmieszać ku jakiemuś końcowi, czy nie. Na razie mamy obawy, że jednak ten drugi aspekt dominuje, że jednak po ostatnich kilku nalotach na duże miasta ukraińskie, no to raczej nie wygląda na to, aby strona rosyjska była zainteresowana jakimkolwiek, nie mówię pokojem, zawieszeniem broni.
Tymczasem Fundacja Kościuszkowska działa i między innymi podpisała porozumienie z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Tak, no mamy takie umowy o współpracy z kilkoma uczelniami. Oczywiście Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński. Jeszcze dwie albo trzy uczelnie, no i teraz udało nam się to z Rzeszowem zrobić. Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza mnie. No, jakoś czułem, miałem poczucie, że trochę zaniedbywałem region, bo cały czas duże miasta, Kraków, Warszawa, duże ośrodki akademickie, ale w tym czasie Rzeszów naprawdę się staje już poważnym ośrodkiem. Ze wszystkich moich miejsc, do których dojeżdżam, to muszę powiedzieć, że Rzeszów się najbardziej zmienia. To jest tutaj ogromne dla mnie zaskoczenie. No, historycznie to Rzeszów był kiedyś dużo mniejszy od Przemyśla, teraz jest ile razy większy od Przemyśla.
No tak.
Więc to niebywałe zupełnie. Piękne lotnisko. Jak tylko mogę, to zawsze tędy przelecę, bo tu się łatwo wsiada i wysiada z samolotu. Szybko dojadę do domu, bo mniej więcej godzinę z lotniska do domu rodzinnego. I jeszcze jest aspekt, że wśród wśród kandydujących do naszych stypendiów naukowych do Stanów Zjednoczonych. Mamy taki program wymiany do Stanów dla naukowców, czyli ktoś, kto co najmniej robi doktorat, ma doktorat habilitacji, czy jest profesorem, może z tego skorzystać. To jest od 3 do 6 miesięcy pobyt w Stanach Zjednoczonych w celach badawczych tylko i wyłącznie. No to Rzeszów nie był dobrze reprezentowany wśród nawet ubiegających się.
To niedobra wiadomość,
ale przekazałem to dzisiaj panu rektorowi i właśnie będziemy działać na rzecz zmiany tej niekorzystnej sytuacji, aby nie dominował tylko Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i może tam jeszcze kilka innych uczelni.
No to apelujemy do wszystkich naukowców ambitnych, by
tak, właśnie zauważyli te drzwi. Właśnie zaczęliśmy nabór od 15 maja do 15 listopada, więc polecam naszą stronę, aby zobaczyć, może ktoś będzie zainteresowany, może ktoś ma coś do zrobienia w Stanach Zjednoczonych ciekawego, czy do napisania, czy do przebadania, czy ma znajomych z konferencji, z którymi chciałby współpracować. My płacimy $4,000 miesięcznie. No, średni pobyt jest 4 miesiące.
No to są bardzo interesujące warunki, bardzo ciekawa też perspektywa dla naukowca, który chce poszerzać swoje horyzonty, ba i jakąś ciekawą pracę stworzyć, jak najbardziej.
I to nie jest drenaż mózgów, bo każdy musi wrócić. Nie ma możliwości na tego rodzaju wizie, aby można było wyjechać w jedną stronę.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, był gościem audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Do jakiegoś dobrego zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dyskusyjny klub radiowy.